Myśli o Polsce. Bieżące sprawy społeczne. Historia, ekonomika, tym czym żyła i żyje Rzeczpospolita. Zaprasza Tomasz Kornecki.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu tejże audycji. Za konsolety Franciszek Cwalina, zastępca redaktora naczelnego Palloty FM, a za mikrofonu Tomasz Kornecki. Jesteśmy ciekawi, jak Państwu mija ten wiosenny czas, chociaż niekiedy pojawia się także chłód na polu, bądź też, jak niektórzy mówią, na dworze. No ale taki urok przedwiośnia, wiosny, która nadchodzi i która myślę, że będzie słoneczna, chociaż kto to wie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą z kolei, że im dłuższa prognoza pogody, czyli na dni na przykład 10, 12 i tak dalej, tym mniej konkretna. W związku z tym nie zawsze owe prognozy się sprawdzają, a o tym, jak sprawdza się najnowszy film, w którym główną rolę gra Marcin Kwaśny, powiemy Państwu, a właściwie on sam powie Państwu, bo już za kilka chwil połączymy się z Warszawą. Będziemy rozmawiali z naszym gościem właśnie o Powołanym 2. Przypomnę, że film opowiada historię księdza, przynajmniej ta pierwsza część, bo drugiej zdradzać nie będziemy, który przychodzi do pewnej rodziny po kolędzie. Ale pojawia się tam także, oprócz tej rodziny, na przykład pewna bardzo sympatyczna pani, sympatyczny pan i tak dalej, którzy opowiadają o tym, co przeżyli i w jaki sposób skłonili się ku Panu Bogu. O tym filmie, a szczególnie o jego drugiej części, będziemy już za chwilę rozmawiali. Zapytam także naszego aktora, bo jest znany z wielu innych filmów. O tym Państwu powiem w momencie, kiedy połączymy się z Warszawą. Jak zaczęła się droga aktorska, w jakich filmach i dlaczego, a może inaczej, jakie było przygotowanie do tych filmów, czy role w poszczególnym, a właściwie w jednym z filmów, czy ta rola była trudna, rola, w której nasz gość zagrał główną rolę, trochę masło maślane, przepraszam, proszę wybaczyć, tak akurat wyszło. A zatem, szanowni Państwo, dzisiaj filmowo, ale także teatralnie, bo zapytam Marcina Kwaśnego o jego drogę, tę na deskach różnych teatrów, a zaczynał jako bardzo, bardzo młoda osoba. Taki jest plan na dzisiejsze Myśli o Polsce. Bardzo serdecznie Państwu polecam Powołanego 2. Jest w kinach, warto sprawdzić, w których kinach, o której godzinie. Wiem, że młodzież ze swoimi nauczycielami także na ten film chodzi, chociaż zapewne nie młodzież ze wszystkich szkół, ale przynajmniej z niektórych, bo to taki film dla młodzieży, ale z drugiej strony także chyba dla każdego z nas, dla osób dorosłych, które żyją w takiej, a nie innej rzeczywistości Anno Domini 2024, rzeczywistości, w której na przykład będą, bo tak zapowiadała jedna z pań, sankcje, bo są już przygotowywane za to, że ktoś nie ociepli swojego domu. Co jest związane oczywiście z kosztami, no ale jeżeli będą sankcje, no to oczywiście te koszta wzrosną, bo kosztuje wybudowanie domu, ocieplenie domu, jeżeli nie ocieplisz, no to polecą ci po kieszeni, no i tak zapłacisz jaką kwotę. Tego oczywiście, proszę Państwa, nie wiemy. Wspominałem Państwu w jednym z wydań popołudniówek o tym, jak wygląda sytuacja w TVP. Pragnę poinformować, to akurat dotyczy kanału TVP Sport, że po 17 latach przygotowujący reportaże, wydający programy, a także m.in. relacjonujący zimowe igrzyska w Soczi oraz letnie w Tokio w 2021 roku, te ostatnie się skończyły, odchodzi z TVP Sport Sebastian Parfianowicz. Na razie nie wiemy, jakie były tego przyczyny, czy sam zrezygnował, czy też po prostu został zwolniony, co stało się ostatnio domeną nowych władz TVP A jeżeli ktoś ogląda tę stację, chociaż ona szoruje po ziemi, szczególnie TVP Info, bo jeżeli chodzi o dwójkę i jedynkę, sytuacja wygląda nieco inaczej, ale nie tak dobrze jak jeszcze kilka miesięcy temu, to będzie mógł zobaczyć Małgorzatę Telmińską. Zapewne to nazwisko Państwu niewiele mówi, bo mnie nie mówiło nic. Była przez 20 lat reporterką TVN24, teraz przechodzi do TVP. Zresztą osób, które z tej prywatnej stacji, o której wspomniałem przed chwilą, znalazły się w TVP, jest o wiele, wiele więcej. TVP zakończyła, delikatnie mówiąc, współpracę ze znanym reporterem, dziennikarzem Rafałem Stańczykiem. Znają go Państwo między innymi z jego korespondencji ze Stanów Zjednoczonych. Oto co napisał Stańczyk. Po ponad 17 latach kończy się moja przygoda z TVP. Od stażysty noszącego kasety po korespondenta w USA. Po drodze były relacje z wojen, rewolucji, wyborów, wielogodzinne specjalne wydania, reportaże. Lubiłem tę robotę. To jego wpis w mediach społecznościowych, a dla Presu powiedział: nie ukrywam, że decyzja TVP o całkowitym zakończeniu współpracy była dla mnie zaskoczeniem. Sądziłem, że moje doświadczenie i wiedza o Stanach Zjednoczonych, bezpieczeństwie międzynarodowym i polskiej armii w dobie wyborów prezydenckich w USA i narastającym napięciu na wschodniej granicy przyda się w redakcji w Warszawie. Tak się jednak nie stało. Na razie muszę pozamykać sprawy w USA i po powrocie do Polski zdecyduję, jak najlepiej będę mógł wykorzystać swoje doświadczenie. Przypomnę Państwu tylko, że z TVP zniknęli w cudzysłowie również Maksymilian Maszenda, który był korespondentem w Paryżu, wspomniana przeze mnie Dominika Ciosic w Brukseli, a także, proszę Państwa, Piotr Kućma. O Dominice Ciosic, pochodzącej zresztą z Krakowa, wspominałem kiedyś w kolejnym już wydaniu Popołudnia z Radiem Palotti FM. A my za chwil kilka przeniesiemy się do Warszawy, ale jednak zanim to nastąpi, coś optymistycznego. Farbenlere i Stacja Wolność.
Zerwałeś się ze snu o poranku, spóźniony czekasz już na przystanku. Za pleców słyszysz głos, wszystko umiera. Zastanawiasz się, dlaczego właśnie teraz. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczeć. Do stracenia nie masz nic. Zatrzymałeś się w połowie drogi. Nikt nie pomoże, nie powie o co chodzi. Sztuczne podziały paraliżują ludzi. Gorące głowy, trzeba je ostudzić. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczeć. Do stracenia nie masz nic. Uciekasz gdzieś, a nie wiesz dokąd. Z peronu rusza twój ostatni pociąg. Świat zwariował, stanął na głowie. W powietrzu zapach wojny domowej. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno, przestań się bać i głośno krzyczę. Do stracenia nie masz nic, tylko wolność.
Szanowni Państwo, nasze myśli o Polsce biegną w Polskę, w różne jej części, w różne jej rejony, do różnych miast. Dzisiaj biegną do Warszawy, ale czy mogłoby nie być Warszawy, a może inaczej, czy mogłaby być Warszawa, gdyby nie było Małopolski? Państwa i moim gościem jest Marcin Kwaśny, witam bardzo serdecznie, aktor znany z wielu filmów, między innymi, szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy Chrystusami, czy Skazany na bluesa, ale przede wszystkim główna rola w filmie Pilecki i ten film, który ukazał się na ekranach polskich kin, czyli część druga Powołany. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Pana, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Jeżeli możemy rozpocząć od owej drugiej części Powołanego, proszę powiedzieć, jak doszło do powstania tej koncepcji, w której Pan gra rolę księdza, który rozmawia, księdza, który pomaga, księdza, który jest otwarty na drugiego człowieka i w tych rozmowach, w tym przekazie, mam na myśli oczywiście pierwszą część Powołanego, pojawia się Pan Bóg.
Tak, to może zacznę od początku, że po pierwszej części filmu Powołany, które przerosło oczekiwania twórców, bo film wyświetlany na YouTubie miał około 4 milionów wyświetleń. Twórcy, czyli Jacek Sobierajski, Andrzej Kosuba, postanowili, że po prostu pójdą za ciosem i zrobią drugą część, tym razem do kin. Wybrali, Jacek Sobierajski ma tę cudowną właściwość, dar Boży, że wyłowił jak perły po prostu cztery bardzo mocne historie nawróceń młodych ludzi i umieścił je w filmie, a w zasadzie ta moja rola księdza jest takim, że powiem, brzydko zwornikiem, to znaczy scala te wszystkie historie, bo ksiądz, prawda, jest tym, który w domyśle je opowiada młodym ludziom i ja się cieszę, że ten film powstał, bo ten film adresowany jest głównie do młodego widza, jest takim językiem pisany też młodzieżowym i dobrze, no bo w momencie, kiedy jest taka olbrzymia fala laicyzacji głównie wśród młodzieży, apostazji, to myślę, że ten film może być taką tamą, skuteczną tamą dlatego, że te historie w filmie są bardzo mocne i myślę, że nie pozostawią widza obojętnymi. Naprawdę te historie ściskają za serce, dają do myślenia. I tak naprawdę no, może się znaleźć w beznadziejnej sytuacji. Ale jeżeli zawoła, jak w Samie, że biedak zawoła, Bóg go wysłuchał, to Bóg na pewno go wysłucha, bo go nie zostawi samego. My jesteśmy dziećmi Bożymi, na skała bezwarunkowo, nieważne ile mamy za uszami, ale ważne jest, żeby się po prostu do niego zwrócić z tej bezsilności. Ja sam jestem na to świetnym przykładem. 18 lat byłem ateistą, wojującym na dodatek z kościołem, z klerem, antyklerykałem. I powiedziałem jedno zdanie, które odmieniło mi życie. Powiedziałem: Jezusie Chrystusie, jeżeli istniesz, to mi pomóż, masz sobie nie radzę. I kwintesencją tego filmu jest właśnie to zawołanie do Boga, że te cztery historie ludzi, bardzo mocne historie, jakby mianownikiem jest to, że w akcie desperacji, w akcie już takiej rezygnacji zawołali do Boga i Bóg z tą pomocą przyszedł. I to jest niezwykłe, że oczywiście to nie jest tak, że człowiek jak się nawraca, to potem jest łatwiej, czy z wiarą jest łatwiej, ale nie mówimy, że będzie łatwiej w życiu, bo Bóg ćwiczy tych, których kocha i wiadomo, próbuje jak w ogniu. Natomiast no, uważam, że z Bogiem, kiedy się żyje z Bogiem, to jest lżej, lepiej. No i człowiek ma sens życia przede wszystkim, znajduje i radość Więc ten film daje nadzieję, daje taką radość z tego, że Pan Bóg nie zapomina.
Patrząc na te blisko 4 miliony osób, chociaż oczywiście nie znamy ich indywidualnie, które oglądnęły pierwszą część Powołanego, ja przypomnę Państwu, że w roku 2021 województwo małopolskie zamieszkiwało ponad 3 miliony osób, dokładnie 3 miliony 400 tysięcy z hakiem, czyli to tak jakby więcej niż wszyscy Małopolanie, bo również są i tacy, którzy zamieszkują poza obecnym województwem małopolskim, a dawnym województwem małopolskim, jak chociażby w Białej Kołobielska, czy na przykład w Żywcu. Czy ten film i liczba osób, które go zobaczyły, nie świadczy o tym, że mamy do czynienia w mediach głównego nurtu, jakkolwiek je nazwać, z pokazywaniem różnego rodzaju postaw antyklerykalnych, postaw antykościelnych, postaw, w których widzimy profanację kościołów, i to jest bardzo mocno nagłaśniane, a z drugiej strony może nieco ciszej, bo chyba tak właśnie działa dobro, zło jest krzykliwe, dobro działa spokojniej, a z drugiej strony mamy 4 miliony osób, które oglądnęły tenże film. Ja przypuszczam, proszę wybaczyć, że było tych osób więcej, bo wiem, że na przykład nauczyciele, nie tylko religii, puszczają ten film dzieciom, młodzieży podczas lekcji, czyli jeżeli byśmy przyjęli, że wyświetla nam się na ekranie, że oto jedna osoba ogląda ten film, a tak naprawdę ogląda na przykład 20 dzieci w szkole podstawowej czy też w szkole średniej. Czy to nie jest świadectwo na to, że mimo tego, że Polska jest krajem, który najszybciej się obecnie laicyzuje, jest również ta druga strona, ten powrót do Boga, o którym Pan wspomniał, ta refleksja niezwykle istotna w czasach równie niezwykle trudnych?
Ja myślę, że takie to świadczy o tym, że takie filmy są potrzebne, że ludzie dosyć mają już wypatowania przemocą, seksem, złem i filmy, które dają nadzieję, które nie tylko mówią o tym, co jest tu i teraz, a jakby sięgają w szerszej perspektywy może być metafizycznej, perspektywy duchowej, że po prostu to odnajduje, ma swój oddźwięk i odnajduje swojego widza, więc serce rośnie, że coś takiego jest, bo myślę, że żyjemy w czasach po prostu niewiernych Tomaszów. Człowiek jak nie zobaczy, to nie uwierzy. Czasami nawet zobaczy, nie uwierzy. A film jest jednak takim nośnikiem dosyć mocnym, prawda? Dzisiaj najbardziej przemawiającym chyba, bo z tych wszystkich mediów. I myślę, że dobrze jest, że ten film trafił najpierw do internetu, bo internet też jest jeszcze póki co takim medium wolnościowym, bez jakiejś większej cenzury. Chociaż ona, jak wiemy, się zdarza. Natomiast myślę sobie tak, że nie jest łatwo robić filmy katolickie, bo wiadomo, atak będzie. Chociażby to, że po pierwszej części, kiedy Janek Zbierajski powiedział, że producentem jest Najświętsza Maria Panna, na Gazeta Wyborcza to wyśmiała, robiąc przy okazji reklamę, bo o filmie też usłyszała, prawda, druga strona. Ale jakkolwiek by nie mówić, to ten film się broni. Broni się prawdą. No, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. To są historie z życia wzięte, nie są wydumane, nie są wymyślone. I myślę, że przede wszystkim ta prawda spowodowała, że jest tak chętnie oglądany. W przypadku Powołanego 2, jeszcze powiem Państwu, nie zdradzając oczywiście fabuły, to cieszy mnie zabieg Janka, że tę część fabularną nadał temu lekkości i poczucia humoru. Ten ksiądz, który w pierwszej części na kolędzie jest wyluzowany i łapie wspólny język z tą młodzieżą. I dobrze, bo ja sam osobiście znam takich księży, którzy są otwarci na młodych ludzi, którzy słuchają, potrafią być z nimi, nie oceniać I takiego też księdza chciałem w tym filmie stworzyć. I ta lekkość pewna, która towarzyszy tej warstwie popularnej, jest taką przeciwwagą do tych mocnych, ciężkich historii, które się w tym filmie przeplatają, więc myślę, że ta druga część będzie również miała duży sukces frekwencyjny.
Przepraszam za to trywialne pytanie, czyli chrześcijaństwo nie jest religią ludzi smutnych?
Nie, ojciec Leon Chnabit z Krakowa powiedział, że stworzony cmentarz świata nie zbawi, że myślę, że to powinno wyróżniać nas katolików, właśnie ta radość, bo my, no owszem, jest Wielki Piątek, ale nie zapominajmy, że jest radość zmartwychwstania i tak naprawdę no, żyjemy nadzieją tego, że będziemy zbawieni. Więc z czego tu się smucić? No, smucić się mogą ci, którzy nie wierzą, którzy nie mają sensu, a my mamy ten sens, mamy Boga, który zwyciężył śmierć, kurczę, no po prostu jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, no to z czego tu się smucić? No te smutki, jeżeli się są, bo jesteśmy tylko ludźmi, są przejściowe, a radość będzie wieczna, więc tym należy żyć.
Jakiś czas temu w nocy po godzinie bodajże pierwszej, w okolicach 1:30, do Radia Maryja zadzwonił młody człowiek. Młody, tak myślę, mniej więcej w naszym wieku. Może po 30.
Dziękuję.
Ale ja myślę, że jednak w naszym wieku, czyli po 40, głos był młody i dzielił się tymi momentami, które były dla niego bardzo istotne, a właściwie tym momentem, który sprawił, że się nawrócił. I powiedział bardzo ważną rzecz. Mówi, ja o tym generalnie milczę w środowisku moich znajomych, dlatego że niejednokrotnie byłem wyśmiany. I na koniec tej rozmowy ojciec prowadzący audycję zapytał się tego pana, czy tutaj na de facto antenie Radia Maryja w tej rozmowie telefonicznej było mu łatwiej. I on mówi, że tak, dlatego że czuł zrozumienie tych, którzy go słuchają, począwszy od ojca prowadzącego audycję, a skończywszy na słuchaczach. Pan wspomniał o swoim powrocie do Kościoła. Proszę powiedzieć, czy dawanie świadectwa o wierze, będąc osobą publiczną, Anno Domini 2024, jest trudne?
I tak, i nie. Znaczy, ja zdaję sobie z tego sprawę, że będę gdzieś stykowany, gdzieś będę stygmatyzowany, nazywany katotalibem, bo ten hejt, szczególnie w internecie, się wylewa. Teraz dałem wywiad do tygodnika katolickiego Niedziela i widziałem te komentarze, ale nie przejmuję się nimi, bo wiem, że no, jeżeli atakowali Jezusa, no to nie może być sługa lepszy Pana pod tym względem, więc nas też będą atakować i to trzeba po prostu przyjąć na klatę. Natomiast ja nie uważam, że wiara jest rzeczą prywatną, to znaczy nie jest światło, żeby pod korcem stało. No jeżeli ja przeszedłem spektakularną przemianę, Bóg dał mi, wyzwolił mnie z moich, że tak powiem, demonów, alkoholizmu, seksu, przeklinania, zabrał mi to po prostu. Ja jestem jego dłużnikiem, jestem mu wdzięczny i mówię o tej przemianie. Może ktoś w sobie pomyśli, a Boże, epatuję niepotrzebnie, nie wiem, ktoś tam mi zarzucił, że jakaś koleżanka, aktorka zapytała się, czy ja się nawróciłem naprawdę, czy tylko tak podpis, bo akurat wtedy rządził, więc no, ludzie mają różne prawda, skojarzenia, natomiast trzeba się podobać Bogu, a nie ludziom, nie trzeba sklepiać gustą ludzi. Tym sklepem no, to pewnie w ogóle się nie wychylał, myślał sobie, a może mi to zaszkodzi i tak dalej, bo jakoś koniec, którego bym chciał przedsięwziąć, a tymczasem no, ja o tym mówię, bo to jest dla mnie jakby jak chleb powszedni, no, czymś normalnym. Dla mnie wiara jest jak oddychanie. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez Boga, bez sakramentów, bez spowiedzi, bez Kościoła, bez czytania Pisma Świętego, bez modlitwy. Jakby ja tym żyję i to mnie trzyma w pionie. To Bóg mnie, ja tak się śmieję, że mnie przywrócił do ustawień fabrycznych. No. zabrał mi wszystko to, co mi gdzieś tam zniewalało i pozwalało, że byłem marionetką własnych słabości i nie potrafiłem żyć w prawdziwej wolności. On mi dał tę wolność i jestem mu za to wdzięczny i stąd może o tym mówię. No, Jezus też mówi wyraźnie, że ktokolwiek się przyzna do mnie, to ja się przyznam przed Bogiem. Ktokolwiek się zaprze, ja się zaprę. Ja nie chcę, żeby się Bóg nie zaprał kiedykolwiek. Więc się przyznaję po prostu. I to jest nie tylko, że wie o tym, ale też staram się żyć, bo mam dwójkę dzieci, trzecie w drodze. Nie chciałbym, żeby mi kiedyś powiedzieli, tata, ale sorry, ale przecież ty coś innego mówisz, a coś inaczej żyjesz. No. To jest jakaś hipokryzja. Nie chciałbym, żeby mi dzieci to zarzuciły, więc staram się żyć zgodnie z tą moją wiarą. Nie zawsze mi to wychodzi, bo jesteśmy tylko ludźmi i grzesznikami. Natomiast gdzieś ta moc słowości się doskonali i ja proszę Boga, mówię, Panie Boże, już nie daję rady, jestem niewyspany, bo dzieci się budzą w nocy, trzeba do nich wstawać. I ja bez Boga nie dałbym rady. No, on mi daje siły, daje mi po prostu takie łaski, których bym sobie nie mógł nigdy po prostu sam wypracować żadnym sposobem. On mi to daje wszystko za darmo i naprawdę, no, ja się czuję jak jakimś Bożym wybrańcem. Czuję się, że po prostu bardzo mocno jestem w jego rękach i jestem gdzieś prowadzony przez niego, więc jak o tym nie mówić.
Wspomniał pan o sakramentach. Ja niekiedy zadaję to pytanie osobom duchownym, ale jeżeli pan pozwoli, zadam panu, osobie świeckiej, dlaczego i jak ważne są sakramenty w życiu każdego z nas, w życiu katolika, osoby wierzącej. Mam niekiedy takie wrażenie, które zresztą kiedyś, proszę wybaczyć za taką może drobną prywatę, wyraziłem, że niektórzy ludzie traktują Kościół nie jako wspólnotę, tylko instytucję. Na zasadzie ochrzczę dziecko, poślę do pierwszej komunii świętej, potem jeszcze może na religię do tej klasy siódmej, ósmej, chyba akurat w tym wieku jest teraz bierzmowanie, a potem no to już niech tam sobie żyje tak jak chce. Ja zresztą i tak do kościoła nie chodzę, w związku z tym tego przykładu dziecku nie daję i takie traktowanie troszeczkę jak sklepu. Przychodzę, biorę towar, do widzenia, cześć, sprawa zamknięta. Dlaczego sakramenty są istotne w życiu osoby wierzącej?
Myślę, dlatego, że po prostu no to jest żywa obecność Boga w Eucharystii i no nie wiem, dla mnie to jest fenomenalne, że Bóg nas tak mówi, że daje nam się zjeść, no, że chce być w środku, chce być w naszym życiu obecny. I to jest żywa tkanka, żywa łączność z Bogiem. No ja nie wyobrażam sobie życia bez Eucharystii, to jest jakby to żywa relacja, a taki to, o czym Pan mówi, o takim sformalizowanym kościele, no to jest paryzeizm przez tej postaci, to nie ma nic wspólnego z żywą relacją, z żywym Bogiem, z żywym Jezusem. Wtedy te sakramenty tracą moc, jeżeli się do nich przystępuje. Nie bierząc z niej, nie wiem, traktując to po prostu jakoś formalnie, to nie sądzę, żeby to wtedy nie wiem, miało tę moc sprawczą, kiedy się podchodzi do tego z wiarą, że naprawdę tam jest obecny Jezus w konfesjonale, nie ksiądz, ale Jezus w osobie księdza i że opłatek nie jest tylko jakimś symbolem, jak to są protestanci, tylko naprawdę żywą tkanką ciała Jezusa Chrystusa i to jest no, dla mnie to jest jak pępowina po prostu już nie do odcięcia. Często, kiedy się mówi źle o Kościele jako instytucji, zapomina się, że tak naprawdę Kościołem jesteśmy my wszyscy ludzie, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten Kościół i mamy taki księży, za jaki się modlimy. Zapomina się, że często ci ludzie też mają swoje słabości, też potrzebują tej modlitwy, potrzebują nas jako wiernych, jako kogoś, kto będzie ich też trzymał na duchu. Ja byłem kiedyś w Londynie i tam byłem w szoku, że te kościoły polskie są pełne i ten ksiądz tam wszystkich zna, ten ksiądz jest zapraszany. W zasadzie nie może chyba nie zrobić nic głupiego, no bo ciągle jest, że tak powiem, z tymi wiernymi, ciągle jest obecny w życiu tych wiernych. Nie jest tylko właśnie od przypadku do przypadku chrzest, bierzmowanie i tak dalej. A tutaj mam wrażenie coś właśnie tego, że to takie traktowanie Kościoła jako tylko instytucji, po prostu żeby tradycji stały się zadość, no to jest wypaczone pojęcie. Bo Kościół nie jest po to, żeby nie wiem, dawać komuś poczucie, jakieś formalne poczucie, tylko po prostu ma być żywą wspólnotą, a mamy się naprawdę żywym ciałem Jezusa. No ja wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie jak często sam w Kościele widzę twarze smutnych ludzi, i sobie myślę, kurczę, no ludzie się powinni cieszyć tym, że Jezus jest wśród nich i prawdziwie zmartwychwstał. Nie wiem, czy to odpowiednio satysfakcjonujące odpowiedziałem na pytanie, to jest takie myśli mi się pojawiają.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Sakramentów, o których mówimy, był pozbawiony przez Niemców, a potem przez komunistów rotmistrz Pilecki. Pan zagrał tego wielkiego człowieka, wielkiego bohatera. Proszę powiedzieć, czy to była trudna rola, patrząc na osobę rotmistrza Pileckiego, na to, że tak naprawdę jego biografią można by obdzielić przynajmniej kilka osób?
W zasadzie kluczem do rotmistrza Pileckiego była dla mnie książka o naśladowaniu Chrystusa, którą polecił żonie, żeby czytała dzieciom. I od tej lektury, a nie od jego biografii, chyba później. I co mnie urzekło, to w tej książce Tomasza Kempis, że postawa pokory i służebności, i służenia. I Pilecki to miał w sobie olbrzymią pokorę i chęć służenia krajowi, innym ludziom, bo też będąc w Auschwitz pomógł bardzo wielu osobom. I jeszcze jedno, co mnie urzekło, to maryjność Pileckiego. Wiem, że był bardzo, bardzo sobą maryjną i myślę, że bez tej wiary w Boga nie dokonałby tego, co dokonał. To znaczy nie poszedłby dobrowolnie do Auschwitz, nie uciekł z niego i nie napisał bardzo wstrząsającego raportu stamtąd. Raportu, który de facto został zlekceważony przez Zachód. I myślę sobie tak, że kurczę, no tak wielki człowiek nie doczekał się pewnego filmu fabularnego, ale na szczęście później po tym dokumencie fabularyzowanym, w którym brałem udział, zrealizowano ten film i ten film się jak najbardziej rotmistrzowi należał.
Prymas Chląd powiedział, że zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję, i jest taki charakterystyczny rys w wielkich Polakach, oczywiście ten pozytywny rys i u prymasa Wyszyńskiego, i u księdza, potem biskupa, wcześniej jeszcze osoby świeckiej, a w końcu papieża Jana Pawła II, ów rys maryjny. Proszę powiedzieć, dlaczego tak mocną wagę do kultu maryjnego przywiązują Polacy? Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sanktuarium oczywiście to główne na Jasnej Górze. Matka Boska Ostrobramska w Wilnie. Skąd ta miłość do kobiety?
Matka Boska Dietrzwałdzka, jeszcze jedyne objawienia, prawda, maryjne w Polsce zatwierdzone.
W języku polskim, gdzie Maryja...
Tak, tak.
Bardzo często, bardzo dziękuję, że pan wspomniał o Dietrzwałdzie, bo on gdzieś chyba umyka, co zresztą przed chwilą było słychać chociażby w mojej wypowiedzi.
Ja myślę, że to stąd, że Maryja chciała, żeby być królową Polski, prawda? Więc chciałem, nie pamiętam już nazwiska tego franciszkanina, ale wiem, że to mocno wybrzmiało te śluby Kazimierza, króla Kazimierza, składane we Lwowie. Koronacja Maryjna królową Polski. Ja myślę, że to jest tak, że wielokrotnie myślę, że Polacy odczuli obecność Matki Bożej i wstawiennictwo jej. I stąd może ten kult. No ale to wiadomo jest, że jak mawiał Jan Paweł II, że matka prowadzi do syna, syn do matki, więc to, że jest skupienie na Maryi, nie oznacza, że zapominamy o Bogu, wręcz przeciwnie. Mi się podoba bardzo to, co Pan powiedział, że przyjdzie zwycięstwo przez Maryję. To jest kiedyś byłem na rekolekcjach ojca Dominika Chmielewskiego i on tam wywiódł coś takiego, że Żydzi, kiedy szli z Arką, to zawsze wygrywali, a Maryja jest taką Arką w Nowym Testamencie, prawda? Jest takim pierwszym tabernakulum, można powiedzieć, bo niosła w sobie Jezusa, więc tam, gdzie jest, to zawsze się wygrywa. I ja po nawróceniu miałem sen. Przyśniła mi się Maryja, nic nie mówiła, tylko się uśmiechnęła. I potem przez 3 lata chodziłem po kościołach różnych i szukałem tego wizerunku ze snu. Nigdzie go nie mogłem znaleźć. W końcu znalazłem, jadąc do Medjugorje. Jest taki kościół w Tichalinie i tam jest rzeźba Maryi, bardzo piękna rzeźba. I to była ta Maryja ze snu. Ja mówię, kurczę, wreszcie jest. I gdzieś u mnie też ta Maryjność, myślę, że się obudziła, bo byłem wielokrotnie w Kietrzwałdzie, teraz przeczytałem niesamowitą książkę, ona za niedługo wyjdzie w formie audiobooka. To są spisane objawienia właśnie maryjne przez błogosławionego ojca właśnie tam w Kietrzwałdzie, gdzie Maryja mówi w języku polskim, jak pan wspomniał, w dobie, kiedy jest Kulturkampf, rugowanie języka polskiego, więc to też szalenie było ważne dla Polaków, że akurat brzmiało to w języku polskim, ale mówi o trzeźwości narodu. To jest dla mnie ciekawe, że z tym krajem, że z Polską nie będzie dobrze, jeżeli nie będziemy trzeźwi. I to też to przesłanie jest wciąż aktualne, no bo się okazuje, że spożycie alkoholu w Polsce jest większe niż w dobie komunizmu. Więc to... Więc Maryja, to, że są objawienia, że są przesłania, to też świadczy o tym, że Bóg wysyła ją po prostu jako taką wyrazicielkę swojej własnej woli.
Obdarzony przez naturę tym wszystkim, co aktor powinien posiadać, jest przystojny, wysoki, ma doskonałe warunki sceniczne. Po drugie, jest bardzo pracowity, co bardzo się chwali. Po trzecie, jest utalentowany, dzięki czemu osiągnie sukces pod warunkiem, że nie przewróci mu się w głowie. Jan Kobuszewski powiedział te słowa o panu, a rozpoczynał pan swoją przygodę, przepraszam, że tak mówię, z aktorstwem w wieku 15 lat. Proszę powiedzieć, skąd zainteresowanie tą dziedziną życia?
To było tak, że w moim rodzinnym mieście w Tarnowie było ogłoszenie, że szukają studenta do roli księdza w sztuce Rozdroże Miłości w takim przy katedrze, w takiej auli. Ja studentem nie byłem, miałem 15 lat, ale byłem dosyć wysoki, wąs już mi się sypał, przechodziłem mutacje, miałem okulary, wyglądałem dosyć poważnie i poszedłem na ten casting i go wygrałem. I pamiętam, że było 13 przedstawienie, wydawać by się mogło, że pechowe, przyszli klerycy z Tarnowskiego Seminarium, żeby nagrać to przedstawienie i dopalili więcej świateł. I to te światło spowodowało, że mnie trochę oślepiło i nie zauważyłem, że się kończy scena i po prostu z niej spadłem, mówiąc jakiś monolog. I pamiętam, że miałem miękkie lądowanie, bo spadłem na starszą, korpulentną panią, która westchnęła, mówiąc: o Boże, jeszcze żaden aktor na mnie nie spadł. Koledzy się śmiali ze mnie potem, że lecę na starsze panie, a ja ją przeprosiłem i wyszedłem z powrotem na scenę, dokończyłem monolog, ale potem jak echem do mnie wracało to, że ktoś mnie nazwał aktorem, że ta pani powiedziała o mnie per aktor. I tak naprawdę ta pani nazwała pragnienie mojego serca, bo rzeczywiście uświadomiłem sobie, że to jest to, co chcę robić w życiu. Więc od tego upadku pierwszego zaczęło się moje poważne myślenie o aktorstwie. No i tak to zatoczyło koło, że teraz ostatnio moją rolą jest rola księdza, więc wszystko ma jakieś tam góry, to znaczenie pewnie ustalone wcześniej.
I ja, proszę państwa, po raz kolejny oszukałem bardzo niechcący naszego gościa, bo umawialiśmy się na 15-20 minut rozmowy. Ta rozmowa trwa już ponad pół godziny. Czy jeszcze chwilkę mogę zająć?
Jeszcze chwilkę, tak. Mam nadzieję, że się dzieci nie obudzą.
Bardzo serdecznie dziękuję i jednocześnie przepraszam. Mając 17 lat, gra pan Cypriana Norwida. Trudna rola. To rola zagrana w teatrze młodego widza u boku profesjonalnych aktorów.
Tak, to było tak, że po prostu na każdym konkursie recytatorskim mówiłem Norwida i ci aktorzy, którzy byli zasiadali w komisjach, w pierwszych komisjach Sztarnowskiego Teatru, Sławę Gałdym i Grzesiek Janiszewski, po prostu chyba się zlitowali i nie wzięli do tego. Dobry, tyle Norwida, mówisz, to ci weźmiemy. I byłem chyba najmłodszym Norwidem w historii Polskiego Teatru, bo rzeczywiście mam z lat 17 i to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, grając u boku profesjonalnych aktorów, bo zjeździliśmy z tym spektaklem całą Małopolskę, graliśmy w remizach strażackich, w kołach gospodyń wiejskich, w halach jakichś, w salach gimnastycznych i po prostu dla prostych, zwykłych ludzi. A Norwid, wiadomo, no nie jest łatwy, a mimo wszystko ten spektakl spotykał się z jakimś entuzjazmem. To była taka dla mnie pierwsza przygoda, taka poważniejsza, nie licząc tej wcześniejszej sztuki Rozdroże Miłości, gdzie już byłem zdecydowany zdawać do szkoły teatralnej i wiedziałem, że na nic innego w życiu pewnie nie potrafię robić, tylko właśnie być aktorem. I mam duży sentyment do tej roli, zresztą Norwid się ciągle gdzieś w moim życiu przewija.
I kończy pan Warszawską Akademię Teatralną. Na co dzień jest pan aktorem Stołecznego Teatru Polskiego. Proszę powiedzieć, jakie plany...
Już nie jestem. Już jestem bezetatowym aktorem. W Teatrze Polskim byłem 3 lata. W Teatrze Kwadrat byłem lat 15... 13, przepraszam. Czyli już mam w sumie 16 lat bycia etatowym aktorem. Teraz już jestem wolnym strzelcem.
Wspomniał pan o rodzinnym Tarnowie, o Małopolsce. Proszę powiedzieć, czy tam w dalekiej Warszawie, wielkiej Warszawie, światowej Warszawie, nie brakuje Małopolski z owym klimatem pochodzącym jeszcze z czasów Galicji? Chociaż ja jednak wolę tę nazwę Małopolska.
Pan, ja mam Tarnów w sercu i ten Tarnów, ja się go nie wstydzę, nigdy się nie wstydziłem, z chęcią się przyznaję, że jestem stamtąd, bo to miasto jest naprawdę niezwykłe ze swoim klimatem, z ludźmi i bardzo lubię do niego wracać. Zresztą teraz za niebawem znowu tam będę, właśnie w związku z promocją filmu Powołany 2. I jeszcze co jest najciekawsze, że przez Tarnów przebiega 21 południe, on biegnie koło Góry Świętego Marcina i proszę sobie wyobrazić, że przebiega przez wieś, w której mieszkam, pod Warszawą i przebiega przez centrum Warszawy, przez Plac Teatralny i Teatr Narodowy, więc w linii prostej mi było pisane chyba być w tej Warszawie i zamieszkać na wsi.
Proszę powiedzieć, jakie są pana najbardziej ulubione miejsca w Tarnowie?
Mam ich parę, bo to... Marcina z ruinami zamku z pięknym widokiem na Tarnów. To jest park Sanguszki, park Strzelecki. No i tam te rejony, tam gdzie mieszkałem, czyli Potok, Wątok i tory kolejowe, tam zawsze lubiłem chodzić. Tak, także jest tych parę miejsc, no i parę fajnych knajp, które w rynku są. Chyba jeszcze są, nie wiem, już dawno nie było.
A przenieśmy się teraz tak mniej więcej 80 km od Tarnowa do stolicy Małopolski. Jakie jest Pana najbardziej ulubione, albo jakie są najbardziej ulubione miejsca w Krakowie, a być może także w Nowej Hucie?
Ja lubię dzielnicę żydowską, Kazimierz, tak. I tam spędziłem dużo czasu w swojej młodości liczalnej. Pamiętam, że przyjeżdżałem do Krakowa, do Teatru Starego na przedstawienia. Potem z kolegami ze szkoły teatralnej, z którym się przyjeździłem, szliśmy właśnie do knajpy Zinger tam na Kazimierzu. Więc no, głównie tam. Tam pamiętam, stamtąd mam bardzo miłe wspomnienie.
A czy do Nowej Huty również pan zaglądał albo zagląda?
Nie byłem w Nowej Hucie.
Bardzo serdecznie zapraszamy, bardzo dziękuję za tę rozmowę i bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszam do nas, do studia na Bulwerową, na dobrą kawę i jeżeli wyrazi pan zgodę, również na wywiad.
Dobrze, z chęcią, z wielką przyjemnością.
Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze, przepraszam, że za przedłużenie naszej rozmowy wieczornej, chociaż tak naprawdę w Krakowie to późniejsze popołudnie po 21:00. Państwa i moim gościem był jeden z najlepszych polskich i nie tylko polskich aktorów, Marcin Kwaśny, znany i zapewne młodemu pokoleniu także poznawany będzie przez to pokolenie dzięki temu najmłodszemu, mam na myśli oczywiście, dzięki roli w najnowszej produkcji, czyli w Powołanym 2, która miała swoją premierę i na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do kin i w Tarnowie, i w Krakowie, i w Warszawie. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Życzę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem te życzenia odwzajemniamy. Kłaniam się nisko. I tak oto, proszę Państwa, to wydanie Myśli o Polsce powoli dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście i jesteście Państwo z nami. Zapraszamy równie serdecznie na jutrzejsze wydanie kolejnej audycji Franciszka Cwaliny o dźwiękach, o tym, co do nas dociera, co jest równie ważne, a czasami ważniejsze niż to, co widzimy. Za konsolety Franciszek Cwalina, a za mikrofonu Tomasz Kornecki żegnają się z Państwem.